Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, jak my lubimy te spotkania ze słuchaczami, witamy i zapraszamy w czasie reakcji. Patryk Srakowski audycję zrealizuje, wydawczynią audycji jest Karolina Stefaniak i ja, Janusz Wilczyński. Zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Telefony czujny 510 37 32 do studia 510 37 36. Mail czas reakcji @radioszczecin.pl. Najpierw taka miła informacja od naszego słuchacza. Chcę poinformować szanowną redakcję, że dziś, czyli 5 czerwca, moja synowa Karolina w szpitalu na Pomorzanach urodziła trojaczki. Dwie dziewczynki i chłopca. Pozdrawiam serdecznie. Waldemar napisał. Panie Waldemarze, gratulujemy, pozdrawiamy mamę, tatę, dwie dziewczynki i chłopca. Życzymy im wszystkiego dobrego na tym naszym najlepszym podobno ze światów. A teraz zaproszenie o 15. Kto może, niech ogląda i niech trzyma kciuki za Igę Świątek, bo Iga Świątek w półfinale Rolanda Garrosa zmierzy się z Aryną Sabalenką. Aryna Sabalenka to obecnie jedynka w kobiecym tenisie. Świątek była niedawno jeszcze jedynką. To będzie bardzo ciekawy pojedynek. Iga Świątek wie, jak grać z Aryną, a gra ostatnio świetnie, więc kibicujemy oczywiście Idze Świątek. Jedna tylko rada, tak z Arturem Dyczewskim rozmawiam, naszym fachowcem od sportu, że jak oglądamy mecze, w których gra Aryna Sabalenka, to ściszamy fonię. Wizja jest, fonii nie ma. A dlaczego? Ci, którzy oglądają, to wiedzą, a ci, którzy jeszcze nie widzieli Aryny Sabalenki w akcji, no to pewnie się domyślą albo dowiedzą, jak właśnie to sprawdzą. 7 minut po godzinie 12, czas powiedzieć, o czym dzisiaj w audycji. Tematów jak zwykle nie zabraknie. Będą komentarze od słuchaczy, ale będą także odpowiedzi na prośby od tychże. Słuchaczka pytała, kiedy z ulic Szczecina znikną banery wyborcze kandydatów na prezydenta. No i zapytamy specjalistę, jak przepisy traktują materiały wyborcze umieszczone na mieniu komunalnym, a jak na prywatnym, bo okazuje się, że traktują odmiennie. No i oczywiście to najważniejsze pytanie padnie i odpowiedź na nie, do kiedy te materiały wyborcze, banery, plakaty powinny zniknąć z ulic Szczecina i zmienia prywatnego. Potem zajrzymy do TOZ-u, czyli Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie. Od lat TOZ mówi o tym, że siedziba przy ulicy Ojca Bejzyma jest zbyt mała, że nie mieści się tam TOZ i ta pomoc, którą niosą zwierzakom, głównie psom i kotom. No i apeluje do miasta o otrzymanie nowej siedziby. Czy ma jakąś upatrzoną lokalizację, jakiś pomysł? O tym będziemy rozmawiali z przedstawicielką TOZ-u. A około 12.30 wrócimy do sprawy zatrudnienia osób sprzątających wagony w spółce Tramwaje Szczecińskie. Pracownicy skarżą się na złe traktowanie przez przełożoną, ale nie to ich boli najbardziej. Najbardziej nie chcą się pogodzić z formą zatrudnienia. Pracują na umowę zlecenie, a uważają, że są traktowani jak pracownicy etatowi. Tyle też godzin pracują, co pracownicy etatowi. Więc domagają się takiej formy zatrudnienia. Złożyli skargę na pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy, a sprawę na naszej antenie skomentują radni z Komisji Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt. Potem będzie sprawa, która nie obca jest niemalże każdemu z nas, bo każdy miał kiedyś stłuczkę, czy nie daj Boże wypadek, no i często z OC sprawcy szkoda była likwidowana. Nasza słuchaczka poskarżyła się na jedną z firm ubezpieczeniowych, która odmówiła jej wypłaty pełnej kwoty na naprawę pojazdu z OC sprawcy kolizji. A jakie było uzasadnienie? Firma stwierdziła, że pełnej kwoty nie wypłaci, bo utnie sobie z kosztorysu naprawy 731 zł, a to dlatego, że po naprawie wzrosła wartość auta. Czy takie praktyki są dopuszczalne? Będziemy rozmawiali z przedstawicielem Biura Rzecznika Finansowego. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję, ale zacznijmy od tego, że estetyka jest bardzo ważna.
Witam, stały słuchacz Jarek. Przejeżdżałem przed chwilą ulicą Niepodległości przy Akademii Sztuki po prawej stronie, jadąc w kierunku bramy portowej. Zauważyłem te ozdobne metalowe parkany, bardzo ładne, takie jakby, no parkany, wykrzywione, pokrzywione, całe w rdzy, ścisłe centrum Szczecina. Czy nie stać władz miasta, czy władz uczelni na odrestaurowanie parę litrów farby? Pozdrawiam.
Pozdrawiamy. Może to jest instalacja artystyczna, taka prowokacja, ale my myślimy, że jednak powinno być to pomalowane tak, żeby wyglądało pięknie. Przecież to jest ścisłe centrum Szczecina. Sprawdzimy, do kogo należy ten płot i będziemy interweniowali. Przedwczoraj już rozmawialiśmy o naszych kąpieliskach. Czas tak szybko płynie. Zimno jest, ta arkonka już otwarta, już działa, już można korzystać z uroków plażowania. Ale czy ktoś korzysta? No właśnie, bo pozostałe kąpieliska mają być otwarte za 2 tygodnie. Dąbskie jeszcze jest otwarte, to kąpielisko Dąbie, ale tam nie można się z kolei kąpać. Ale posłuchajmy o arkonce.
Dzień dobry, stały słuchacz ze Szczecina. Ostatnio w czasie reakcji była mowa o kąpielisku Arkonka. W poniedziałek wybrałem się tutaj w okolice Arkonki. No i to zauważyłem obłożenie. Po południu było tylko 3 osoby, że zastanawiam się, czy jest sens otwierać kąpielisko od razu 1 czerwca, gdy mieliśmy chyba najzimniejszy maj w historii. No i mamy porę deszczową obecnie. I kończyć to równo z ostatnim dniem sierpnia, a nie być tutaj bardziej elastycznym, ponieważ jeśli już otworzyliśmy od 1 czerwca, to może zróbmy dla wszystkich na zachętę bilety ulgowe po 13 zł, nawet po 10. Pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Rzeczywiście Szczecin ma problem z dostosowaniem otwartości, tak to określę, kąpielisk do pogody. Były już takie wrześnie, że pogoda jak drut, lampa, 30 stopni, a kąpieliska zamknięte. Umowy z ratownikami się skończyły, umowy na obsługę także. No i trzeba było całować klamkę, albo nie tyle całować klamkę, co kąpać się na własną odpowiedzialność, chociażby na głębokim, no bo Arkonka to inna para kaloszy, tam rzeczywiście jest to zamykane. Powinny najtęższe głowy w naszym magistracie, a przecież tam takich nie brakuje, prawda? Tak wymyślić umowy dotyczące prowadzenia tych kąpielisk, żeby właśnie odpowiadały na to, co się dzieje w pogodzie. 12.13, czas reakcji. Zanim przedstawię naszego gościa, jeszcze 3 komentarze dotyczące tych dróg wspomagających czy objazdów, kiedy na S3 pojawiają się korki w weekendy, czy kiedy jest wypadek, czyli drogi prowadzącej przez Pucice, Kliniska Wielkie. Wczoraj rozmawialiśmy na ten temat z mieszkanką Klinisk Wielkich. Mieszkańcy są zdeterminowani, mają dosyć rozjeżdżania tej gminnej drogi, mają dosyć ruchu tirów, brakuje im chodnika. Jutro na naszej antenie gośćmi będą burmistrz Goleniowa, będzie także przedstawicielka Komendy Policji w Goleniowie na temat właśnie tego, co można zrobić, żeby ulżyć mieszkańcom, którzy mają dosyć korków i przejazdu wielu tysięcy samochodów przez ich miejscowości. Ale dzisiaj, tak jak powiedziałem, komentarze a propos przejazdu drogą gminną przez Pucice.
Dzień dobry, mam na imię Marek, pytanie ze Szczecina. W sprawie korków odnośnie tutaj na trasie Pucice, Kliniska, Czarna Łąka. Tutaj te tereny alternatywne objazdy. Ostatnio jechałem na majówkę i złapał mnie korek. I przede mną jechał pan na goloniowskiej rejestracji, młody człowiek, który zabawiał się w szeryfa, który sam specjalnie spowalniał ruch, żeby nie można było w miarę płynnie się poruszać, tylko blokował i nie pozwalał na wyprzedzanie się, żeby wyprzedzać, tylko blokował przejazdy i nic dziwnego, że później robią się tak wielkie korki i spowalniają ruch przez przejazd przez Kliniska, Pucice i wioski przyległe. Dziękuję.
Szeryfom mówimy zdecydowane nie. Jutro będziemy pytali policję, jak często tam się pojawia. Powinna się pojawiać od razu, kiedy wzrasta ruch samochodowy właśnie na terenie, czy przez Pucice i Kliniska Wielkie, czy przez Czarną Łąkę. No, jutro będziemy o to pytali, ale jest jeszcze kwestia progów spowalniających w tych miejscowościach, bo jeden ze słuchaczy wczoraj zadzwonił i powiedział, żeby te progi zdjąć, zlikwidować, wtedy ta jazda będzie płynniejsza.
Cały słuchacz, no słucham tej audycji waszej, teraz jest ja o wjeździe przez Kliniska Pucice. No to jest to problem, na pewno. Dla tych ludzi przede wszystkim, co tam mieszkają. Po tym wypadku sprzed 2 czy 3 lat kilkunastoletni rowerzystki mojej już nie ma, to już nie będę mówił nawet. Ale ten pan, co zadzwonił, no ewidentnie kierowca jakiegoś tira i to takiego szybkobieżnego. Żeby te progi tam zdjąć, no to dopiero by ludzie tam mieli. Żeby były jeszcze zorganizowane na pewno wyścigi ciężarówek tam na tej wąskiej drodze. Progi powinny być podwyższone, a jedyne wyjście właśnie tam, dla tych tirów. Jak one tam jeżdżą, to ja wiem, bo widzę to.
Dziękujemy. No i znowu policja, policja, policja. Jutro. A jeszcze jeden komentarz.
Dziękuję. Taki szybki komentarz odnośnie klinis, drogi. No i odnośnie tych garbów w Kłucicach. Garby w Kłucicach też jeżdżę po nich często, ale generalnie są potrzebne. Jak ich nie było, to samochody jeździły po 120-130 na godzinę i to był taki standard i nie miały gdzie hamować. Nie hamowały, tylko jechały. A teraz przynajmniej troszeczkę wolniej to pamiętam. Druga sprawa, ta kwestia drogi wzdłuż autostrady. Ta droga powinna być, no jak się nią wjedzie tam od tego, od tych klinisk, co idzie wzdłuż autostrady, no to tam chyba nie ma gdzie zjechać tak naprawdę i tam by trzeba było jakiś wjazd zrobić. Później tory kolejowe, no i co? No i by trzeba było jakiś wjazd zrobić na to, żeby to jakoś rozładowywać te korki. No ale to powinno być zrobione. Jeszcze odnośnie drogi tej, która prowadzi te miejsca, co kiedyś był zjazd stary na Dąbie, to moim zdaniem jest i tak takie, że ta droga nie powinna należeć do lasów, tylko powinna ta droga nie iść do tego starego węzła, tylko do nowego węzła Rzęśnica. I ona tam powinna wchodzić. I to by dużo ułatwiło, rozluźniło. Jednak powstają te parki przemysłowe. Pozdrawiam serdecznie.
Pozdrawiamy serdecznie. Jest pole do rozmów, jak poprawić sytuację mieszkańców Płucic, klinisk Wielkich Czarnej Łąki, szczególnie w weekendy, czy gdy dojdzie do wypadku na Strójce. Rzeczywiście wzdłuż Strójki mamy starą drogę. To jest teraz taka droga wspomagająca, należąca do lasów. Zjazdów, tak jak słuchacz mówił, tam brakuje, ale czy nie warto by było o nich pomyśleć? Będziemy na ten temat rozmawiali. A teraz już witam naszego gościa i dziękuję mu za cierpliwość. Pan Rafał Miszczuk, pełnomocnik prezydenta Szczecina do spraw organizacji wyborów. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Napisała pani Beata, nie będę komentować wyników wyborów i cztery nawet, a nie trzy kropeczki. Dziękujemy pani Beato za ten brak komentarza. Chciałabym tylko zapytać, do kiedy muszą zniknąć banery wyborcze i kto za to odpowiada w wypadku osoby prywatnej? Nie są one ozdobą, a szpecą. No to zacznijmy, panie Rafale, od tych banerów, które są wywieszone na mieniu, tak to określę, komunalnym, należącym do gminy Szczecin na przykład. Jaki jest czas na to, żeby poszczególne komitety, które oczywiście mam nadzieję legalnie je powiesiły, muszą je zdjąć?
Te komitety, które legalnie powiesiły swoje materiały agitacyjne na mieniu komunalnym lub też na mieniu spółek Skarbu Państwa, muszą je usunąć w ciągu 30 dni od dnia wyborów, czyli dla dwóch komitetów, które brały udział w dogrywce 1 czerwca, ten termin minie miesiąc od 1 czerwca, a komitety, które nie dostały się do drugiej tury, no już są właściwie w połowie tego terminu, aby te plakaty pozdejmować. Jeżeli tego nie zrobią, to później my będziemy to zdejmowali i pełnomocnicy tych komitetów będą obciążeni kosztami. Natomiast jeżeli chodzi o plakaty wywieszane na prywatnych pozycjach, na balkonach, czy też na domach, czy mieszkaniach osób prywatnych, to tutaj tego kodeks wyborczy nie reguluje. Takie materiały mogą wisieć, ile sobie osoba wywieszająca zażyczy.
I może sobie wisieć cały rok, dwa, trzy lata do końca świata, jeden dzień.
Jeżeli ktoś ma taką ochotę, to może taki plakat u siebie trzymać aż przez całą kadencję wybranego prezydenta.
A jakie państwo macie narzędzia, żeby przyspieszyć, minie ten 30-dniowy termin do zdjęcia plakatów wyborczych i co, obciążacie kosztami za nieprawne zajęcie na przykład A latarni, B jakiegoś słupa, jak to się przedstawia, czy są też kary jakieś administracyjne dla tych, którzy w tych 30 dniach na zdjęcie tych materiałów wyborczych się nie zmieszczą?
Tutaj największy problem jest ze słupami, które zgodnie z kodeksem wyborczym muszą być udostępnione do bezpłatnego wieszania takich plakatów, bo one są przyklejane na specjalne kleje do plakatu i ciężko to oderwać. Natomiast takie zwykłe billboardy, które kandydaci wieszają, czy to na płotach, czy na innych ogrodzeniach, to są łatwe do usunięcia, wystarczy te mocowania przeciąć i to jest zdjęte. Natomiast właśnie największy problem jest z tymi słupami ogłoszeniowymi i to, jeżeli nie będzie zdjęte przez komitety wyborcze, oczywiście do nich występujemy, a z przypomnieniem o tym terminie 30-dniowym, to będziemy musieli sami się za to zabrać, ale przez kolejne 3 lata te plakaty nie wisiały na publicznych słupach.
No to mam nadzieję, że pani Beata jest zadowolona. Dziękuję bardzo panu, bo pan ma, myślałem, że pan będzie na urlopie, a okazuje się, że nie, bo pan przygotowujesz kolejne wybory, tak?
Tak, wybory do Rady Siedmiu, które odnosi się we wrześniu. Tutaj kalendarz wyborczy do nas też już leci i musimy też to przygotować. Dopiero we wrześniu będziemy mogli pomyśleć o ewentualnym urlopie.
Zapracowany Rafał Miszczuk i jego zespół, pełnomocnik prezydenta Szczecina do spraw organizacji wyborów. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy.
Dziękuję, pozdrawiam.
To jest czas reakcji. Wczoraj w audycji rozmawialiśmy na temat problemu, a może problemów, właściwie problemów honorowych dawców krwi. Okazuje się, że nie wszystkie placówki ochrony zdrowia respektują prawo honorowych krwiodawców do obsługi poza kolejnością, zwłaszcza jeżeli wizyta dotyczy specjalisty, lekarza. Taki honorowy krwiodawca idzie do specjalisty i nie jest to pierwsza wizyta. No i my w tej sprawie wczoraj rozmawialiśmy z przedstawicielem Stowarzyszenia Honorowych Krwiodawców, który twierdzi, że każda wizyta powinna się odbywać bez kolejki. Koniec, kropka. Będziemy w tej sprawie rozmawiać z Rzecznikiem Praw Pacjenta, a póki co komentarz.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina, stały słuchacz, zasłużony honorowy dawca krwi, 58600 oddałem. Teraz byłem w szpitalu MSWiA, miałem wypadek, toczono mi krew, 2,5 litra. Było to bezproblemowo, ale ciągle mam problemy, jak idę do specjalistów. Ja nie po to oddaję krew, żeby potem z tego korzystać, ale jak już jestem bez sytuacji, bez wyjścia, to wyciągam moją legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi. Oni oczywiście mówią, że nie mają terminów dla mnie. Ja mówię, to proszę z kierownikiem i proszę mi dać to na piśmie. Jak tylko proszę kierownika i proszę, żeby dano mi to na piśmie, że mi odmówiono pomocy, to zaraz się znajduje miejsce w każdej placówce. I to zrobiłem już z 10 razy. Mówię, jestem po ciężkim wypadku, ledwo przeżyłem. Lekarz prowadzący się śmiał trochę ze mnie, że oddałem tyle litrów krwi, a teraz odbieram sobie w naturze. To nie jest też do końca takie śmieszne, no ale generalnie kiedyś w nerwach powiedziałem pewnemu lekarzowi, oby pan nie potrzebował nigdy w życiu mojej krwi.
No i to jest najlepsza puenta tej sytuacji. Nie chcemy takich sytuacji, czekamy na rozmowę z Rzecznikiem Praw Pacjenta. A teraz będzie rozmowa, która wraca na antenę czasu reakcji, bo ten problem jest poruszany od lat i na razie nie znalazł swojego rozwiązania. Każdy, kto był w siedzibie Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie przy ulicy Ojca Bejzyma, widział, jak jest tam ciasno i jak trudno pracuje się wolontariuszom właśnie w tozie. Oni niosą pomoc głównie psom i kotom. Jest tam i lecznica, i działają adopcje, i przyjmują różne dary właśnie dla zwierzaków. I naprawdę w trudnych warunkach lokalowych pracują. Przy naszym telefonie jest prezeska Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, pani Karolina Kulińska. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani Karolino, przyzna mi pani rację, że ten temat jest tematem wałkowanym od lat. Państwo złożyli teraz chyba już kolejny wniosek, czy to pierwszy wniosek, chociaż mówiliście o tym wcześniej, że potrzebujecie nowej, większej siedziby.
To prawda, panie redaktorze, tak jak tutaj na wstępie już padło, jest to palący temat, który od lat jest poruszany. Ten wniosek jest drugim wnioskiem w ciągu kilku ostatnich lat. Ostatni raz, jeżeli się nie mylę, wniosek taki był składany w 2021 roku. Ja jeszcze w tym nie uczestniczyłam, co prawda. Natomiast faktycznie wniosek taki był. Były też pewnego rodzaju rozmowy z Urzędem Miasta. Natomiast no, dotychczas nie udało się tego tematu sfinalizować, ale liczymy bardzo na to, że tym razem sprawa ta potoczy się pomyślnie. Liczymy na to, że Urząd Miasta zaproponuje jakąś lokalizację, która będzie odpowiadała warunkom, które wskazaliśmy w tym wniosku, bo oczywiście liczymy się z tym, że lokalizacja dla tego rodzaju działalności musi spełnić szereg kryteriów. Wszystkie te kryteria również wskazaliśmy, więc liczymy na to, że uda się przychylić do tego pozytywnie.
A macie upatrzoną jakąś taką lokalizację albo jakiś pustostan, nieużytek, że tak powiem, budowlano-mieszkaniowy?
Raczej tym razem podeszliśmy do tematu właśnie w sposób elastyczny, czyli kierując się pewnymi kryteriami, wskazaniem metrażu, wskazaniem tych lokalizacji związanych na przykład z terenami zieleni, związanych z dobrym dojazdem dla wolontariuszy. No jest tych kryteriów troszkę, ale liczymy bardziej tym razem na propozycje ze strony Urzędu Miasta.
A proszę powiedzieć naszym słuchaczom, z czym się borykacie właśnie za sprawą tej ciasnej siedziby przy ojca Bejzyma? Czego nie możecie robić albo w ograniczonym zakresie? Jakie to problemy nastręcza na co dzień w waszej działalności taka ciasnota?
To będzie bardzo długa lista, nie ukrywam tego.
Przygotowanie i pierwsze...
Domyślam się. Pierwsze, z czym się mierzymy, przede wszystkim budynek ten kompletnie nie jest adekwatny już na ten moment do skali naszego działania, która przybrała tak duży rozmiar, szczególnie na przestrzeni ostatnich lat. No rozmiar wynikający oczywiście z ogromnych potrzeb, jeśli chodzi o pomoc zwierzętom na terenie gminy, że po prostu nie mieścimy się, mówiąc wprost. Każdy metr kwadratowy na naszym terenie jest zagospodarowany, a przypomnę, mamy tych metrów zaledwie 180. Jest to metraż całkowity z wliczeniem też miejsc, z których nie możemy wykorzystać, na przykład piwnicy, więc w ten sposób to wygląda. No, pomieszczenia są też nieustawne, natomiast na terenie naszego obiektu przebywa między 80 a 100 zwierząt, rotacyjnie oczywiście, bo szukamy cały czas domów tymczasowych, domów stałych, natomiast jest to ogromny problem i rodzi to oczywiście później sytuacje, które są bardzo trudne, sytuacje, których naprawdę nie życzę nikomu, żeby się z nimi spotkał, na przykład gdy jedziemy na interwencję, gdzie znajdujemy zwierzę w stanie katastrofalnym, w stanie, który zagraża życiu i zdrowiu, i cały czas z tyłu głowy mamy jedną myśl, gdzie my to zwierzę ulokujemy.
I na zakończenie proszę powiedzieć, kiedy mija ten 30-dniowy termin urzędników szczecińskiego magistratu na odpowiedź na Państwa apel?
Wniosek złożyliśmy 30 maja, więc około 30 czerwca. Nie wiem co prawda, jaki dzień tygodnia to wypada, natomiast gdzieś tam w tych okolicach, jeżeli to nie wypada sobota, to wniosek powinien zostać rozpatrzony.
Patrzę na Karolinę Stefaniak, czy to w tej sprawie dzwoni słuchacz albo słuchaczka. Nie, to innej sprawie. Przypominamy 510-37-32 do studia 510-37-36, a naszą gościnią była prezeska Karolina Kulińska, prezeska Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie. Trzymamy kciuki, żeby się wreszcie udało.
Bardzo dziękujemy również mieszkańcom Szczecina za ogromne wsparcie w tym temacie.
Do usłyszenia, pozdrawiamy i pozostajemy na chwilę jeszcze przed reklamami w tematach związanych z naturą, ze środowiskiem. Wracamy do Wolińskiego Parku Narodowego. Przypomnę, pani Ewelina się poskarżyła, że parking nad Jeziorem Turkusowym w Wolińskim Parku Narodowym w Wapnicy kosztuje jej zdaniem aż 10 zł. To bardzo dużo, bo 4-5 godzin to jest 50 zł. No całodniowy bilet kosztuje też 50 zł. Do tego jak podnosiła 9 zł za wstęp na teren Wolińskiego Parku i jak jest spora rodzina, to spory wydatek taka wizyta. Wczoraj naszym gościem była pani Wioletta Nawrocka, zbieżność nazwisk przypadkowa. Mówiła o tym, że takie są koszty utrzymania parku, że te ceny muszą być tak wysokie. Na parking chociażby 10 zł za godzinę. Ja pytałem, czy nie można by tej ceny obniżyć jednak, chociażby do 5 zł, być może wtedy więcej byłoby odwiedzających, nie byłoby kombinowania części kierowców, żeby stanąć gdzieś poza tym parkingiem na terenie Wapnicy. Pani dyrektor mówiła o tym, że na razie Woliński Park jest związany umową z operatorem, który prowadzi ten parking. Zobaczymy, jak będzie, a opinie słuchaczy już teraz.
Dzień dobry, tu stały słuchacz. Ja na przykład nie przyjmuję argumentacji pani dyrektor, bo zawsze u nas w kraju nic nie można zrobić, zawsze jest coś. Tym razem się tłumaczy kosztami, że nikt ich nie traktuje inaczej priorytetowo, tylko muszą za wszystko płacić. No to już niech się ruszy, załatwia tam jakoś w ministerstwie czy gdzie. Albo ten drugi pomysł, tam częściowa opłata, część za parkiem narodowym, z plażą Parku Narodowego. No głupota do potęgi kolejnej. Do widzenia.
Witam, Andrzej Nowoga. Odnośnie tych parkingów i wstępu na te jezioro, nie uważam, że to jest duża opłata. No, raczej ktoś, kto chce to zobaczyć, kto chce chwilę popodziwiać, przyjeżdża tam raz na jakiś dłuższy okres, nie wiem, raz na rok, raz na dwa, pięć lat. Tego typu wydatek myślę, że rekompensuje akurat koszty utrzymania, tak jak pani prezes mówi, czy pani dyrektor. A są to na pewno duże koszty, ponieważ my nie potrafimy zachować czystości. Jesteśmy takim narodem, który lubi troszeczkę na przekór robić. No i różnie to bywa. Pewne rzeczy się zużywają, pewne rzeczy trzeba dbać. Także uważam, że sam osobiście z chęcią bym pojechał, zobaczył, odwiedził i zapłacił taką kwotę za parking i za wstęp. Pozdrawiam.
Wracamy do sprawy zatrudnienia osób sprzątających wagony w spółce Tramwaje Szczecińskie. Pracownicy skarżą się na złe traktowanie przez przełożoną, ale najbardziej nie chcą się pogodzić z formą zatrudnienia. Pracują na umowę zlecenia, uważają, że są traktowani jak pracownicy etatowi na umowie o pracę i tak chcieliby być zatrudnieni. Domagając się więc takiej formy zatrudnienia, napisali m.in. skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Przede mną ta skarga. I czytamy w niej tak. Proszę o ustalenie istnienia stosunku pracy o charakterze sprzątacza taboru tramwajowego w zakładzie pracy Tramwaje Szczecińskie przy ulicy Klonowica 5 w Szczecinie, ponieważ jesteśmy zatrudnieni na umowę zlecenie, natomiast stosunek pracy, jaką wykonujemy, odpowiada zatrudnieniu o umowę o pracę. Są spełnione następujące warunki zatrudnienia umowy o pracę. Po pierwsze, ustalone są godziny wcześniej planowane. Po drugie, praca odbywa się na miejscu. Po trzecie, praca odbywa się pod nadzorem. Po czwarte, praca jest odpłatna. Po piąte, praca musi być świadczona osobiście. A więc te warunki spełniają wymagania umowy o pracę, ponieważ są to charakterystyczne cechy stosunku pracy. Ponadto kierowniczka, tu imię i nazwisko, z rodziny prezesa tramwajów szczecińskich straszy pracowników rozwiązaniem umowy o pracę zlecenie, kiedy pracownicy będą chodzić na zwolnienia L4. No i jeszcze mieliśmy w tej sprawie pisma od, czy maile od słuchaczy, którzy również sprzątają tabor tramwajowy, o tym, że brakuje środków higieny, ochrony, bo często sprzątanie zanieczyszczonych nawet fekaliami wagonów nie należy do przyjemności. Brakuje grubych rękawic, są tylko cienkie. No jest szereg różnorakich zarzutów. Przy naszym telefonie są goście, panowie radni Rady Miasta Szczecin, Andrzej Radziwinowicz, Koalicja Obywatelska Zieloni. Dzień dobry. I Marek Duklanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
Przypomnę, panowie są członkami Komisji Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt. Jest pan Andrzej Radziwinowicz?
Jestem.
Jest, tak, dobrze. To zacznijmy od pana Andrzeja Radziwinowicza. Czy państwo widzicie tutaj jako radni pole do interwencji? Bo rzeczywiście, jak się patrzy na tę sprawę, myśmy już wcześniej, Krzysztof Kukliński na naszej antenie cytował maile od słuchaczy, którzy pracują jako sprzątający wagony w tramwajach szczecińskich, no że tutaj aż się prosi o to, żeby tych ludzi, którzy nie zarabiają zbyt dużo, zatrudnić po prostu na pełnych etatach, bo jak się czyta, to wszystko wskazuje na to, że oni pracują tak, jakby byli na etacie, a na etacie nie są.
Panie redaktorze, też usłyszałem taką ważną rzecz tutaj o jakimś zastraszaniu. Piszą pracownicy, czy pracownik pisze, oczywiście to jest niedopuszczalne, to jakby najbardziej powinno być wyjaśnione. Jeśli dochodzi do takiej sytuacji, że przełożony straszy pracowników zwolnieniem, to powinny być na pewno wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne nawet. Natomiast wracając już do umowy zlecenia, no jeśli chodzi o osoby sprzątające gdziekolwiek, czy to w tramwajach szczecińskich, czy w innych miejscach, bo ich jest mnóstwo. Niestety taka jest tendencja na rynku, że te osoby są zatrudniane na umowę zlecenie. To są zazwyczaj pracownicy nisko wykwalifikowani, więc tam rotacja jest dosyć duża zawsze w tych miejscach pracy i często pracują w różnych miejscach. To nie jest tak, że pracują tylko i wyłącznie w jednym miejscu pracy, więc te umowy zlecenia dają im taką elastyczność, że mogą być tu, mogą być z drugim. I pamiętajmy o jednej rzeczy. Te umowy zlecenia w tej chwili są innymi umowami zlecenia niż te umowy śmieciowe, o których mówiliśmy kilkanaście lat temu, ponieważ one są w pełni składkowane. Ci ludzie nie są zostawieni sami sobie, oni są ubezpieczeni w ZUS-ie jak najbardziej, mają nawet składkę emerytalną, więc no oczywiście nie ma takich jakby zalet umowy zlecenia, jak ma umowa o pracę, czyli na przykład płatny urlop. No. Natomiast to też ważna rzecz padła, pan redaktor przeczytał, ten pracownik czy pracownicy napisali, że wcześniej planowany harmonogram, czyli on nie jest z góry jakby ustalony, tylko zależny od potrzeby, jeśli chodzi o sprzątanie taboru. Tak wnioskuję.
No i pan radny Marek Duklanowski, jak pan patrzy na tę sprawę? Czy jest tu pole do interwencji dla radnych?
Panie redaktorze, pewnie oczywiście jak wiele spraw związanych z funkcjonowaniem miasta, tak i ta sprawa, która dzisiaj rodzi co najmniej wątpliwości, mogłaby być i wydaje mi się powinna być gdzieś tutaj przez radnych prześwietlona w jakiś przynajmniej delikatny choćby sposób. Natomiast tutaj oczywiście brakuje nam pewnie po części szczegółów. Słyszymy, przed chwilą kolega radny tutaj powiedział o jakimś tam w miarę nieostrym harmonogramie. Nie wiem, czy ten harmonogram jest harmonogramem, który jest bardzo zmienny, który musi być elastyczny. Natomiast no, na dzień dzisiejszy tak. No, żaden z nas nie jest specjalistą prawa pracy, zakładam. Ja rzeczywiście kilkanaście lat pełniłem funkcję przełożonego w wielu miejscach pracy i zatrudniałem wiele osób. Natomiast no, nie wyobrażam sobie tego typu sytuacji w odniesieniu do osób, które generalnie wykonują tę czynność właściwie cyklicznie w jednym czy w drugim miejscu, to już jest kompletnie drugorzędne, ale we wskazanych miejscach wykonują ją osobiście, żeby to miały być umowy zlecenia. To jest kolejne obejście bez względu na to, czy te umowy wyglądają tak, jak wyglądają dzisiaj, czy wyglądają inaczej. Nie wiem, kilkanaście lat temu być może było to wszystko jeszcze bardziej drapieżne, że tak użyję obrazowego sformułowania. Natomiast no, na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu kodeks pracy jasno wskazuje, że jeżeli umowa cywilnoprawna zastępuje niejako umowę o pracę ze wszystkimi jej tymi wskaźnikami, które zresztą w tej skardze zostały wymienione, ona powinna być zamieniona na umowę o pracę bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie. Tak mówią po prostu przepisy prawa.
Pamiętajmy o tym. Przede mną mail od pana Marcina, byłego pracownika tramwajów szczecińskich, byłego sprzątacza taboru tramwajowego. Nawiązując do emisji audycji dotyczącej sprzątaczy taboru, należałoby dopełnić temat faktem, i to już nie pierwszy taki sygnał, że kierowniczka z rodziny prezesa spółki Tramwaje Szczecińskie traktuje pracowników i firmę tak, jakby to była jej prywatna firma. To znaczy robi zebrania i straszy pracowników, że jak będą chodzić na zwolnienia lekarskie L4, to zakład bardzo szybko rozwiąże umowę zlecenie. W związku z tym zachodzi pytanie, do jakiego stosunku pracy kwalifikować można zaistniałą sytuację. Przecież to jest łamanie prawa pracy, gdzie pracownik ma prawo się rozchorować, lekarz ma prawo wystawić zwolnienie L4, a ZUS pokrywa pracodawcy wynagrodzenie za dni, kiedy pracownika nie ma w pracy. Pracodawca za to nie płaci. Dlatego zwolniłem się na przełomie kwietnia i maja, ponieważ uznałem, że wspomniana kierowniczka czuje się zbyt pewnie, ale pewnie dlatego, że prezes tramwajów szczecińskich to jest jej rodzina. No i jeszcze o tej sytuacji, o której wspomniałem, tych spraw sanitarnych związanych z bezpieczeństwem pracowników, bo rzeczywiście sprzątanie wagonów nieraz to nie jest przyjemność albo wątpliwa przyjemność, a raczej żadna przyjemność, ponieważ jak pisze słuchacz, inna sprawa dotyczy braku procedur sanitarnych, kiedy do zajezdni zjeżdżają tramwaje po tak zwanych zgonach, gdzie uważam, tramwaj powinien być zaplombowany i powinna być przeprowadzana dezynfekcja przez specjalistyczną firmę lub powinna być wdrożona odpowiednia procedura i specjalistyczny sprzęt oraz środki, aby przeprowadzić dezynfekcję. A w rzeczywistości nie ma kombinezonów, grubych rękawic gumowych, są dawane cienkie, rwące się rękawiczki lateksowe, gdzie trzeba sprzątnąć krew i pozostałości organiczne po zgonie. Siedzenia nie są prane, a podłogi każą przelecieć dosłownie, tak napisał słuchacz Ajaxem, ale to już sprawa do sanepidu. Panowie, czyli można liczyć na panów, że będziecie trzymali rękę na pulsie, bo oczywiście Państwowa Inspekcja Pracy to jedno, ale panowie chcielibyście chyba, żeby ci pracownicy bardzo potrzebni, a zarazem najgorzej wynagradzani, no mieli poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości, bo ich praca jest bardzo potrzebna. Pan Andrzej Radziwinowicz.
Tak, jak najbardziej. To szczególnie z tym sprzętem do sprzątania jest zastanawiające, jak to wygląda. Ja będę sugerował też przewodniczącemu Komisji Gospodarki Komunalnej, aby ewentualnie zająć się tym tematem i przebadać, bo myślę, że jako radni to mamy możliwość poprzez właśnie komisję. Natomiast no, zwrócę też uwagę wiceprezydentowi nadzorującemu strefę komunikacji miejskiej, czyli panu prezydentowi Łukaszowi Kadłubowskiemu, no, sprawę tego zastraszania. Ja sam osobiście kiedyś dotknął mnie mobbing w jednym miejscu pracy. Wiem, jakie to jest straszne i zastraszanie pracowników jest karygodne po prostu. Jeśli dochodzi do takich rzeczy, jeśli nie są to pomówienia, zaznaczam, bo tutaj nie chciałbym osądów wyrazić, no to powinny być jakieś wyciągnięte konsekwencje. No tak nie może to wyglądać, a szczególnie w spółce, w której udziałowcem jest samorząd. Natomiast będę się na pewno przyglądał w sprawie i tak jak powiedziałem, te dwie rzeczy ewentualnie podejmę.
I pan Marek Duklanowski, pewnie podobna deklaracja.
No oczywiście, panie redaktorze, tak. No, pewnie właściwą komisją jest ta komisja, która gospodarki komunalnej zajmująca się również i transportem publicznym. No bo tego typu historie trzeba niestety mówię dlaczego, bo niestety w tramwajach znowu wyjaśniać. Mamy naprawdę bez liku historii w ostatnim czasie, w ostatnich kwartałach, 3 latach, gdzie pojawiają się problemy związane z tą spółką. Być może nad czymś nie panujemy, być może coś idzie naprawdę w złym kierunku. Potrzeba naprawdę porządnego wstrząśnięcia. Słyszeliśmy historię o tym, w jaki sposób prezes niestety obrażał pracowników w sposób publiczny. Być może z podobną historią mamy również i dzisiaj do czynienia. Na pewno niedopuszczalna sytuacja, tak jak powiedział Andrzej Radziwinowicz, w odniesieniu do spółki, która w całości jest z kapitałem miejskim, z kapitałem publicznym, w spółce, w której powinniśmy się wzajemnie szanować i być może nawet wyznaczać trendy i wyznaczać, stanowić wzorzec do postępowania w stosunku do innych tego typu przedsiębiorstw, w których tego kapitału albo w ogóle nie ma wcale, bo są to prywatnymi spółkami przewozowymi, albo też ten kapitał jest gdzie indziej. Naprawdę bądźmy wzorcem, a nie wleczmy się w ogonie, no bo to jest kolejna niestety taka sytuacja z tramwajów.
Pozostajemy, panowie, w kontakcie. Będziemy śledzić tę sprawę. Również efekty kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w spółce Tramwaje Szczecin. Dziękuję za rozmowę. Panowie Marek Duklanowski, Andrzej Radziwinowicz, radni z Komisji Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt Szczecińskiej Rady Miasta. Do usłyszenia.
Dziękuję, do widzenia.
Do usłyszenia, pozdrawiam.
12.44 to jest czas reakcji i teraz sprawa, która myślę zainteresuje dużą liczbę naszych słuchaczy, bo zdarza się nam stłuczka nieraz. No i napisała do nas pani Maria. Zwracam się z prośbą o nagłośnienie mojego problemu z firmą ubezpieczeniową, tu nazwa firmy, która zaniżyła wypłatę odszkodowania z OC sprawcy po kolizji mojego pojazdu marki Toyota. Samochód został naprawiony w autoryzowanym serwisie przy Mieszka I w Szczecinie, który wystawił fakturę na kwotę 2789 zł. Ubezpieczyciel, rozpatrując szkodę, tu numer szkody, odmówił pokrycia pełnej kwoty, potrącając 731 zł, twierdząc, że naprawa rzekomo podniosła wartość auta. Tego typu praktyka jest niezgodna, pisze słuchaczka, z orzecznictwem Sądu Najwyższego oraz stanowiskiem rzecznika finansowego. Odszkodowanie z OC powinno obejmować całość kosztów przywrócenia auta do stanu sprzed szkody, bez potrąceń za tak zwaną amortyzację, czy w cudzysłowie wzrost wartości. W efekcie, mimo że nie jestem sprawcą wypadku, zostałam zmuszona do pokrycia brakującej kwoty z własnych środków. Wystąpiłam z reklamacją, ale obawiam się, że sprawa zostanie zignorowana, jak wiele innych tego typu przypadków. Dlatego postanowiłam nagłośnić sprawę i pokazać, jak traktowani są poszkodowani kierowcy, którzy działają zgodnie z przepisami i powierzają naprawę profesjonalnym serwisom. Do rozmowy na ten temat zaprosiłem gościa. Tym gościem jest pan Rafał Rakowski, ekspert biura rzecznika finansowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, czy takie przypadki, jak opisane przez panią Marię, są częste i czy taka praktyka, jak opisuje pani Maria, jest rzeczywiście niedozwoloną?
Tego typu sprawy rzeczywiście trafiają do rzecznika finansowego. Niestety nie należą one do przypadków rzadkich. Natomiast takie stanowisko, jakie tutaj przedstawiła słuchaczka, no, nie jest zgodne z treścią norm prawnych i z obowiązującym orzecznictwem, o ile ubezpieczyciel nie wyjaśnił dokładnie, z czego wzrost wartości pojazdu miałby wynikać.
Czyli musimy poprosić naszą słuchaczkę o to, żeby skontaktowała się z Państwem, prawda? Przesłała dokładne dokumenty i być może, bo słuchaczka dobrze zrobiła, myślę, że złożyła odwołanie do firmy ubezpieczeniowej, prawda? Ale kontakt z Wami także jest jak najbardziej wskazany.
Tak, oczywiście w tej sprawie będzie Pani mogła złożyć wniosek do rzecznika finansowego o podjęcie interwencji w firmie ubezpieczeniowej w związku z tą decyzją. Jedynym warunkiem formalnym jest właśnie złożenie uprzednie reklamacji, co jak tutaj wynika z tego podania słuchaczki, już zostało dokonane, więc jeżeli odpowiedź ubezpieczyciela będzie nadal negatywna, to zachęcam do złożenia wniosku w tej sprawie do rzecznika finansowego.
Czy tego typu sprawy, jak naszej słuchaczki, dominują w skargach do rzecznika finansowego, gdy chodzi o ubezpieczenia komunikacyjne, czy jest to jakiś margines?
Generalnie tak. Większość spraw, jakie wpływają do rzecznika finansowego w zakresie ubezpieczeń majątkowych, to są sprawy dotyczące sporów wynikających z likwidacji szkód w ramach ubezpieczenia obowiązkowego OC komunikacyjnego.
Czekamy
w kwestii ustalenia wysokości tego odszkodowania.
Na opinię od naszych słuchaczy, przypomnę 510-37-36. Jeżeli Państwo mieliście podobne, w cudzysłowie, przygody z ubezpieczycielami, to można do nas zadzwonić, opowiedzieć o tym mnie i naszemu gościowi przede wszystkim. No i warto tutaj przypomnieć naszym słuchaczom, jak można się skontaktować z rzecznikiem finansowym.
Wniosek do rzecznika finansowego można złożyć już nawet mailowo. Ważne, aby był to wniosek podpisany. W braku podpisu elektronicznego taki wniosek można podpisać odręcznie i po prostu przesłać skan takiego wniosku bądź fotografię wypełnionego i tak odręcznie podpisanego wniosku. Przesłać taki wniosek mailowo na adres biuro@rf.gov.pl.
biuro@rf.gov.pl. Mamy też poradnictwo telefoniczne, prawda? Są telefony na stronie internetowej do Państwa. Wystarczy wejść na stronę rzecznika finansowego.
Tak, oczywiście. Wszelkie informacje są podane na stronie internetowej, także można zwrócić się o poradę telefoniczną, czy też poradę mailową.
Pan Zbyszek do nas zadzwonił. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałoby się wprowadzić takie zasady, jak w Niemczech ten osoba poszkodowana w wypadku po prostu oddaje sprawę do adwokata. Adwokat bierze swojego rzeczoznawcę. Rzeczoznawca wycenia szkodę. Adwokat wystawia rachunek firmie ubezpieczeniowej z drugiej strony i tamta bez dyskusji płaci. I na dodatek koszty zarówno adwokata, jak i rzeczoznawcy wchodzą w pokrycie przez koszty ubezpieczenia przeciwnika. A że większość, może nawet wszystkie ubezpieczenia u nas są zaniżone, to ja mam bardzo prosty własny przykład. Zdarzyłem się, że wjechał 4 litery za terenie Niemiec, niemiecki kierowca. Jaka była różnica w wycenie? Niemiecki rzeczoznawca wycenił na około 4,5 tysiąca euro. Polski rzeczoznawca też na 4,5 tysiąca, ale złotych polskich. Także no to prawdę dochodzi swoich racji, nie odpuszczać ubezpieczycielom.
Dziękuję, panie Zbyszku. To jest cenne, co pan powiedział. Nie wiem, czy zgodzi się ze mną nasz gość, pan Rafał Rakowski, ekspert Biura Rzecznika Finansowego, że możemy mieć w naszym kraju wrażenie, że jesteśmy poszkodowani w kolizji drogowej, a właściwie my też musimy różne rzeczy załatwiać, jeździć, biegać, czy umawiać się z tym rzeczoznawcą. No, po prostu wiele spraw wtedy na nas spada, mimo że to nie myśmy zawinili. I ten model, nie wiem, czy pan potwierdzi to, co mówił pan Zbyszek, niemiecki jest o wiele lepszy, bo, no, że tak powiem, nie czołga ofiary kolizji drogowej.
To znaczy tak, no jest to niewątpliwie model inny niż taki, który u nas obowiązuje. Czy można by taki model jeden do jednego przenieść do Polski, no to należałoby się nad tym rzeczywiście zastanowić i można oczywiście to rozważyć. Póki co no, mierzymy się jakby no, z takimi problemami, jak tutaj, chociażby jak ten, który został przedstawiony w korespondencji tej państwa słuchaczki z radiem. Pani Marii. Jeżeli chodzi o ten proces likwidacji szkód, no to część ubezpieczycieli, którzy wychodząc naprzeciw temu, stara się organizować naprawy w formie bezgotówkowej poprzez wskazywanie tych określonych warsztatów naprawczych i w jakimś stopniu, jeżeli proces likwidacji szkody jest zorganizowany po prostu w sposób profesjonalny, to części z tych czynności, które no, z natury rzeczy spadają na osobę poszkodowaną z samego tylko faktu do niestety przytrafienia się kolizji drogowej, wtedy udaje się uniknąć. Natomiast niestety, tak jak w tym przedstawionym przypadku przez panią Marię, istnieje wiele tutaj sporów jakby w zakresie no, wydawałoby się stosunkowo
oczywistych
prostego do rozwiązania problemu. Natomiast to też wygląda tak prosto, jeżeli tutaj jakby nie analizujemy żadnych dokumentów, tylko po prostu opieramy się na pewnym przedstawionym nam wycinku całej sprawy, tak? Niewątpliwie ubezpieczyciel powinien przede wszystkim uzasadnić swoje stanowisko w sposób bardzo konkretny, czego w tej sprawie zabrakło.
Czekamy na to uzasadnienie w takim razie, panie Rafale. I jeżeli tylko słuchaczka będzie miała to uzasadnienie, to my je państwu prześlemy. Mam nadzieję, że sama słuchaczka również to zrobi i wrócimy do tej rozmowy. Zobaczymy, jak sprawa się zakończy, bo na pierwszy rzut oka wydaje się to w tej obecnej sytuacji, jak mamy to naświetlone, nieco kuriozalne, że ubezpieczyciel nie wypłacił całej kwoty za naprawę auta. Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za te informacje i polecamy Biuro Rzecznika Finansowego. Pan Rafał Rakowski, do usłyszenia.
Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia.
Dziękujemy, pozdrawiamy. To jest czas reakcji. Jeszcze jeden komentarz, a może dwa nawet zmieszczę. Otóż przypomnę, kilka dni temu słuchaczka zwróciła uwagę, że niemieccy celnicy grają w karty. To nie są celnicy, to są pracownicy Straży Granicznej Niemieckiej i czasem policjanci. No jeżeli nie mają co robić, to grają w karty, ale pytanie, w co grają w karty? Bo jeżeli grają w brydża, to królewska gra, to ja bym to bardzo, bardzo pochwalał. Ale słuchacz odnosi się do czego innego. Ja pragnę zauważyć, że na granicy w stronę Niemiec to przynajmniej ktoś jest, a w drodze powrotnej od wielu lat zamknięty pas ruchu. Może nasi funkcjonariusze są na tyle leniwi, że nie chce im się blokować pasa ruchu na dwie kontrole w roku, więc założyli, że pas będzie zamknięty na stałe. Temat ten zresztą był już poruszany, słusznie pan pisze, na antenie czasu reakcji. Czasem jednak coś na granicy się dzieje, mianowicie stoi samochód na sygnałach świetlnych, bez żywej duszy w środku. Może nie powinienem bronić niemieckich służb, ale nasi to już totalnie nic nie robią. No nie, no ja myślę, że coś tam jednak robią. Ale pana wrażenie jest jak najbardziej uprawnione, bo mamy prawo mieć takie, a nie inne wrażenia. I te wrażenia można zostawiać pod czujnym 510-37-32 albo mailowo można się z nami podzielić na różne tematy. Przypomnę, czas reakcji @radioszczecin.pl. Za dzisiaj już dziękujemy. Zapraszamy jutro po godzinie 12. Dzisiejszy program zrealizował Patryk Srokowski, wydała Karolina Stefaniak, a mówił Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.